Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. O tym, że Eucharystia będzie dawać życie, zapowiadał Pan Jezus w Ewangeliach. Dziś przechodzimy dalej, choć pozostając w Nowym Testamencie. Otwieramy Dzieje Apostolskie, Listy Pawłowe oraz Apokalipsę. A to wszystko z panią dr Danutą Piekarz, biblistką i italianistką, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
W Dziejach Apostolskich znajdujemy niewiele, ale bardzo cennych informacji. Słyszymy o Kościele, który trwa na łamaniu chleba. Już na samym początku jest powiedziane, że trwali na modlitwie, w nauce apostołów i na łamaniu chleba. Takie tajemnicze określenie. Niektórzy egzegeci mówią, że łamanie chleba może też oznaczać zwykły posiłek. Ale wydaje się, że w Dziejach Apostolskich ewentualnie tylko raz to wyrażenie mogłoby oznaczać zwykły posiłek. Ten jeden, jedyny raz to ta scena, kiedy Paweł już w drodze do Rzymu jest na statku. Szaleje straszna burza, ludzie nie chcą jeść, ale Paweł ich uspokaja, bierze chleb, łamie i je. Prawdopodobnie tutaj chodzi o zwykły posiłek. Trudno sobie wyobrażać, żeby w sytuacji zagrożenia burzy Paweł nagle sprawował Eucharystię. Natomiast to jest bardzo znamienne. Mamy bardzo ciekawy opis mszy świętej odprawianej przez świętego Pawła. Chodzi o wydarzenie w Troadzie, Eucharystia w Troadzie, którą Łukasz opisuje jako ostatnią wieczerzę Pawła. Paweł wie, że jedzie do Jerozolimy i wie, że tam zostanie aresztowany. I co Łukasz podkreśla? Pewne niby nieistotne szczegóły, ale że odbywa się to w sali na górze. Sala na górze, tak jak wieczernik był przecież salą na górze, gdzie Paweł wygłasza bardzo długie przemówienie. Wielka szkoda, że nie było wtedy takich pięknych sprzętów, jakich siostra ma tutaj, żeby można było to nagrać i przekazać nam tę bardzo długą mowę Pawła. Ta mowa Pawła miała jednak pewien tragiczny skutek uboczny. Na oknie tej sali na górze siedział pewien młodzieniec, Eutych, który zasnął, a następnie spadł i znaleziono go martwego. I tutaj dzieje się coś bardzo ciekawego. Pamiętamy, że ostatnia wieczerza to ten motyw, kiedy Jezus daje życie. Daje swoje życie, żeby dać nam życie. Eucharystia już jest antycypacją, ostatnia wieczerza jest już antycypacją Golgoty. Tego, co się dokona krwawo na Golgocie. I tutaj Paweł przypada do Eutycha. Jest powiedziane wprost po polsku tylko, że przyparł do niego. Ale po grecku jest użyte, co ciekawe, ten sam czasownik, którego używa Septuaginta, kiedy Eliasz rozciąga się na martwym synu wdowy. Tak jakby Paweł być może też przywarł do tego młodzieńca w tym geście, niech moje życie przejdzie do ciebie. I chłopiec wstaje żywy. A Paweł łamie chleb i mówi jeszcze bardzo długo. Jedyna scena, gdzie widzimy Pawła w pozycji celebransa. Natomiast w listach o Eucharystii jest stosunkowo bardzo mało powiedziane. Ale listy są jednak niezwykle ważne. Bo właśnie w pierwszym liście do Koryntian znajdziemy najstarszy opis ustanowienia Eucharystii. Kiedy Paweł pisze ten list w latach 50., nie ma jeszcze żadnej z Ewangelii. Ewangelie powstaną później. To właśnie w pierwszym liście do Koryntian mamy najstarszy opis tego, co się stało w Wieczerniku. Dlaczego Paweł przypomina Koryntianom? A dlaczego nie mówi o Eucharystii w innych listach? Komentatorzy czasem tak pięknie podkreślają, że właśnie to milczenie też jest znamienne, bo to znaczy, że w innych wspólnotach sprawowano Eucharystię bez problemów. Nie trzeba było o tym mówić, była to oczywisty element życia wspólnoty. Natomiast w Koryncie dochodziło do wydarzeń, które bardzo zaniepokoiły Pawła. Otóż w tamtych czasach nie było postu eucharystycznego. Wspólnota wiernych spotykała się najpierw na braterskim posiłku, powiedzielibyśmy na agapie, i później kontynuacją tej agapy była Eucharystia. Jaka była też idea tej agapy? We wspólnocie byli ludzie i bogaci, bardzo bogaci, i bardzo biedni, niewolnicy, słudzy. I chodziło o to, żeby ci bogaci przynosili też swoje wykwintne potrawy, a żeby ci biedni chociaż na tej agapie mogli zjeść coś dobrego. I do czego dochodziło w Koryncie? Do tego, że ci bogaci przychodzili wcześniej, bo oni nie musieli tak długo pracować. Zaczynali jeść i pić, i kiedy przychodzili biedni, nie było już co jeść, a bogaci byli pijani. I Paweł powie bardzo mocno, nie ma u was sprawowania wieczerzy pańskiej, bo każdy je własne jedzenie. Dosłownie jest powiedziane, nie ma u was posiłku pańskiego, bo każdy je własny posiłek. Tu nawet nie o to chodzi, że oni nie sprawują Eucharystii, oni ją sprawują. Tylko to, co wyprawiają, nie jest godne miana wieczerzy pańskiej. Jak może wieczerza pańska być sprawowana w takich warunkach? I Paweł powie tu bardzo ciekawe zdanie. I że jeżeli ktoś spożywa ten chleb i pije z tego kielicha, nie zważając na ciało, śmierć sobie spożywa i pije. I my zawsze interpretujemy to zdanie w jednym sensie, który też jest prawdziwy. Że trzeba pamiętać o tym, że w tym chlebie i winie, że ten chleb i wino jest ciałem i krwią pańską. Ale być może Pawłowi tu chodzi też o inne ciało. Jeżeli ktoś chce przystępować do Eucharystii, a nie obchodzi go mistyczne ciało Chrystusa. Jeżeli nie obchodzi go to, że ten brat biedny nie ma co jeść, a ja się już najadłem, choć mógłbym się najeść w domu. To wtedy ta Eucharystia też jest niegodna. To jest ten wymiar, który mi się wydaje umknął nam w naszej teologii. My ciągle skupiamy się też na uczeniu dzieci wiary w rzeczywistość, rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii i bardzo dobrze, że to robimy. Ale może zapomnieliśmy o rzeczywistej obecności Chrystusa we wspólnocie Kościoła. To jest też ten wymiar, który jest konieczny dla dobrego sprawowania Eucharystii. Jak patrzę na tych braci, którzy razem ze mną są na tej Eucharystii. I dlatego Paweł przypomina, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Znowu mamy to, o czym już mówiliśmy kiedyś. Pan Jezus ustanawia Eucharystię w kontekście zdrady. Tej nocy, której był wydany. I dlatego Paweł mówi Koryntianom, uważajcie. Pamiętacie, jak było z Mojżeszem i z ludem, który szedł jego śladami? Oni jedli pokarm niebiański. Wszyscy byli zanurzeni w Mojżeszu, a poginęli na pustyni. Dlaczego Paweł o tym pisze? Nie myślcie sobie, drodzy Koryntianie, że wy zanurzeni w chrzcie, spożywający pokarm niebieski automatycznie, niezależnie od waszego postępowania, pójdziecie do nieba. Możecie mieć duchowe dary jak tamci, ale zmarnować ten wielki dar. Dlatego pierwszy list do Koryntian zawiera bardzo ciekawe ostrzeżenia. Ostrzeżenia, żeby właściwie przeżywać zarówno samą Eucharystię, jak i relacje we wspólnocie wiernych. I Paweł na koniec dodaje jedno zdanie, którego przyznam, nie mogę mu darować. A co do reszty spraw, to załatwię, jak przyjadę. Myślę sobie, ileż byśmy wiedzieli cennych rzeczy, gdyby Pawłowi chciało się trochę więcej napisać. Niestety nie napisał, uznał, że sam porozmawia z Koryntianami i w ten sposób przepadły nam cenne informacje. Przenieśmy się do ostatniej księgi, do Apokalipsy. Tam mamy bardzo ciekawe, jak to zwykle w Apokalipsie, symboliczne wzmianki. W listach do 7 kościołów, kościół w Pergamonie słyszy bardzo ciekawą zapowiedź. Temu, kto zwycięża, tu niekoniecznie musi znaczyć zwycięzcy już na ostatecznym sądzie, ale temu, kto zwycięża teraz, dam biały kamień, na którym będzie wypisane jego nowe imię i dam mu mannę okrytą. Bardzo ciekawe są te rzeczywistości. Biały kamień jest bardzo różnie interpretowany, ale często się mówi, że w starożytności, kiedy zapraszano kogoś na ucztę powiązaną z ofiarą, na przykład składano tę tak zwaną ofiarę biesiadną, część była spalana dla Boga czy dla bóstwa, resztę spożywali ofiarodawcy, to tym krewnym znajomym zaproszonym dawano bilet, ale jaki bilet? Nie było automatów do biletu jak dziś, więc dawano kamyk, na którym był wyrysowany specjalny znak. Przyznam, że na własne oczy widziałam w muzeum w Damaszku kamyki znalezione na podłodze pewnej wielkiej sali. Właśnie bilety. Bo co robili starożytni? To samo co my, kiedy niestety wysiadamy z tramwaju. Bilet na podłogę. Zwłaszcza takie bilety kamienne można było łatwo wyrzucić na podłogę. Malutki kamyczek z charakterystycznym znakiem. A więc co mówi Chrystus? Temu, kto zwycięża, dam bilet zapraszający do udziału w ofierze w kulcie. I dam mu mannę ukrytą. Wspomnieliśmy już kiedyś o mannie. Otóż niecała manna zniknęła, kiedy Izrael dotarł do ziemi obiecanej. Bo Mojżesz kazał zebrać naczynie manny i przechowywać je w Arce Przymierza, żeby świadczyła przyszłym pokoleniom, że Bóg karmił swój lud. A Żydzi byli przekonani, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to powróci dar manny. Bo zresztą o czym też świadczy to, że mamy nową mannę? Że jesteśmy w drodze do ziemi obiecanej. Izrael miał mannę, dopóki był w drodze. My teraz też mamy mannę z nieba, Eucharystię, bo jesteśmy w drodze. I właśnie Pan Jezus zapowiada temu, kto zwycięża, dopuszczę go do kultu i nakarmię go tą manną na dalszą drogę. Czy też to piękne zdanie w liście do kościoła w Laodycei, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest znamienne, ja z nim, a on ze mną, wręcz pewna równość. Trudno powiedzieć, czy jest tu wyraźna aluzja eucharystyczna, ale Pan Jezus mówi o wspólnym posiłku z tym uczniem, z uczniem, który jest mu wiernym, zasiądzie z nim do stołu i będzie z nim wieczerzał.
W Apokalipsie jest jeszcze fragment o tym, że zwycięzcy, którzy opłukali swoje szaty we krwi baranka, je wybielili, stoją przed jego tronem i celebrują wraz z barankiem liturgię niebiańską. To jest także zapowiedź i wypełnienie tego wspólnotowego wymiaru Eucharystii, tak jak to pisał święty Paweł do Koryntian.
Tak, tu mamy obraz szczęścia w niebie, ale co jest bardzo znamienne. Jan ciągle podkreśla, że ta rzeczywistość już się zaczęła. Znamienne jest to, że to nowe Jeruzalem, które opisuje na końcu, nie pojawia się po sądzie ostatecznym jako nowa rzeczywistość. Ujrzałem nowe Jeruzalem zstępujące od Boga. Nowe Jeruzalem, które się ciągle realizuje już tutaj. Możemy powiedzieć, jakby zapuszcza pewne korzenie w naszej rzeczywistości. I nowe Jeruzalem, które jest równocześnie oblubienicą, czyli narzeczoną i małżonką baranka. Oblubienicą narzeczoną w obecnym wymiarze, małżonką w wymiarze ostatecznym. I też to jest jeszcze znamienne. W nowym Jeruzalem odnajduje się drzewo życia, od którego zostaliśmy odcięci na szczęście po grzechu pierworodnym. Bo dla człowieka odkupionego przez Chrystusa drzewo życia nie wiąże się z zagrożeniem utrwalenia grzesznego stanu na wieki. On już jest odkupiony. I jest też powiedziane, że drzewo rosnące nad rzeką w Nowym Jeruzalem ma liście służące do leczenia narodów. To jest też dowód, że mówimy o obecnej rzeczywistości. W przyszłej rzeczywistości nie będzie trzeba nikogo leczyć. Czyli też możemy tu widzieć pewne aluzje eucharystyczne. Spożywanie, żeby się leczyć, żeby znajdować uleczenie, a zarazem, żeby znajdować nieśmiertelność.
Wymiar martyrologiczny także jest ważny, szczególnie podkreślany w Apokalipsie. Męczennicy, celebrując liturgię niebiańską, łączą się z nami, którzy też ją celebrujemy, oczekując na nas, na to ostateczne zjednoczenie się wspólnoty Kościoła, także wstawiają się za nami i to widać w liturgii eucharystycznej.
Tak, tu przede wszystkim warto podkreślić dwie sceny. Pierwsza scena to, gdy baranek otwiera piątą pieczęć i widzimy tam dusze męczenników, które są pod ołtarzem. Dziwne miejsce. Dlaczego są pod ołtarzem? Bo na podstawę ołtarza wylewano krew ofiar. Jan chce powiedzieć swoim odbiorcom Apokalipsy, że krew męczenników nie leje się na darmo. To nie jest przypadkowa, bezsensowna śmierć, ale to jest ofiara złożona w Bogu. I co mówią ci męczennicy? Oni nie mówią, o jak dobrze, że już jesteśmy w niebie. Oni wołają, jak długo, władco, będziesz patrzył na to, że nasi bracia cierpią, że nasi bracia przelewają krew. I słyszą odpowiedź, żeby zaczekali. Jest druga bardzo znamienna scena, kiedy anioł rzuca na ołtarz to, co jest zbierane do czasz, a są to modlitwy świętych. Modlitwy świętych są zbierane i rzucone na ołtarz w niebie. Nam się czasem też wydaje, że my się tak modlimy i ta modlitwa tak jakby gdzieś na wysokości chmur opada na ziemię. Tu jest powiedziane wyraźnie, nie, to nie jest tak. Te modlitwy docierają. Apokalipsa nam kapitalnie ukazuje właśnie wymiar liturgiczny jako połączenie rzeczywistości nieba z ziemią. Cała Apokalipsa jest oparta na liturgii. Zaczyna się liturgią Kościoła. Jan pisze do Kościoła zebranego na Eucharystii. Warto pamiętać, że Apokalipsa jest pierwszą księgą, która nam podaje chrześcijańską nazwę niedzieli. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. To jest Kościół zebrany na liturgii, z którym Jan prowadzi pewien dialog. Komentatorzy dopatrują się pewnego responsorium w początkowym fragmencie Apokalipsy. I wracamy do tej liturgii na koniec. Liturgii Kościoła, do którego pisze Jan. Jan zakłada, że Apokalipsa będzie czytana podczas liturgii. A w międzyczasie mamy kilka scen liturgii niebiańskiej. Dlaczego właśnie liturgia? Bo Apokalipsa ma odpowiedzieć wiernym na pytanie, jaki sens ma to wszystko, co my przeżywamy? A liturgia to wejście Boga w ludzki czas. To zderzenie się rzeczywistości Boga z rzeczywistością ziemi. I dlatego właśnie liturgia jest tak ważna. Zarówno ta nasza liturgia, która nas łączy z niebem, jak i ta liturgia niebiańska, która jest jakby spływa tutaj na ziemię. To jest ciągły, nieustanny dialog. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, choć tego kontaktu nie widzimy i nie słyszymy.
W Eucharystii jest obecny Bóg, żyjący, prawdziwy, wieczny. I chyba najbardziej męczennicy właśnie, czyli ci, którzy oddają życie za Eucharystię, wiedzą, co to znaczy cena życia.
Tak, zresztą tak naprawdę w narodzie wybranym dość późno przyszło im rozważyć ten problem. Bo pamiętajmy, że życie dla człowieka Biblii jest wartością fundamentalną. I przez wieki Izrael nie był do końca stawiany przed takim wyborem wiara albo śmierć. To zaczęło się po raz pierwszy w czasach machabejskich. W drugim wieku przed Chrystusem po raz pierwszy stanęli wobec wyboru albo życie, albo wierność Bogu. I się okazywało, że są wartości, dla których nawet trzeba oddać życie. Ta największa wartość okazuje się mniejsza wobec wartości wierności Bogu. Zresztą już widzieliśmy to trochę też w scenie ofiary Izaaka. Też Abraham wiedział, że wierność Bogu jest ważniejsza nawet od tego, co dla niego jest najdroższe. I tutaj też ci męczennicy dają świadectwo, że są wartości, które są cenniejsze od życia. I tutaj takim pięknym przykładem, choć już niebiblijnym, są męczennicy z Abiteny, męczennicy Eucharystii, którzy odpowiadają sine dominica non possumus. Bez niedzieli, bez świętowania niedzieli, bez Eucharystii my nie możemy żyć. To jest wartość, z której oni nie mogą zrezygnować, nawet za cenę życia.
Źródeł eucharystycznych szukałyśmy w księgach Nowego Testamentu umieszczonych w kanonie Pisma Świętego po Ewangeliach. I to już ostatnie spotkanie z panią dr Danutą Piekarz, biblistką i italianistką, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
Na świętej uczcie baranka.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.